Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Dzisiaj historia regionu, historia kolejnictwa. Świętujemy 180-lecie istnienia linii kolejowej z Wrocławia do Świebodzic. Z tejże okazji naszym gościem jest Rafał Wiernicki z Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego, z którym rozmawiał nasz wałbrzyski korespondent Jacek Zych.
Panie Rafale, 180 lat linii kolejowej z Wrocławia do Świebodzic. Ja bym chciał zacząć od tego, z jakiego powodu ona w ogóle powstała.
Początki są takie, że po wojnach śląskich państwo pruskie było bardzo zainteresowane swoim rozwojem i bardzo się zapatrywało na wynalazki, które powstawały właśnie wtedy w Wielkiej Brytanii. No i właśnie takim wynalazkiem, który zaobserwowali niemieccy przedsiębiorcy lub możni, to właśnie była kolej żelazna, która pojawiła się już nawet pod koniec wieku XIX w postaci stalowych szyn wożących węgiel w kopalniach brytyjskich, ale dopiero od 1804 roku powstały pierwsze parowozy. No i możni, arystokraci i przedsiębiorcy nie byli zainteresowani raczej koleją konną na torach żelaznych, ale raczej parowozami. Ta inicjatywa przeradzała się w różne projekty śmiałe, bo tak naprawdę pierwszy projekt kolei żelaznej w stronę Sudetu z Wrocławia pojawił się już w roku 1817. Natomiast był też opór władz, opór możnych, którzy przeciągali sprawę mniej więcej do 1830 roku. Kilka lat później, w 1835 roku, powstała pierwsza kolej w państwie niemieckim. Była to kolej łącząca Fürth z Norymbergą i była to kolej finansowana jeszcze przez arystokratów, dokładnie przez Ludwika Bawarskiego, więc ten kapitał znalazł się dosyć szybko, ale początek, że tak powiem, ziarno zostało zasiane, więc niedługo później, właściwie tak naprawdę w roku 1841, zarejestrowało się Towarzystwo Budowy Kolei z Wrocławia do Świebodzic. Planowano jeszcze włączyć w to Świdnicę, stąd taka była dosyć skomplikowana nazwa tego towarzystwa, czyli Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, a dwa miesiące później zarejestrowało się Towarzystwo Kolei Górnośląskiej, które miało właśnie też realizować jeden ze śmiałych projektów, czyli połączenia Wrocławia, a dokładnie portów na Odrze we Wrocławiu z Górnym Śląskiem, Zabrzem czy z Bytomiem. No i mimo tego, że Towarzystwo Świebodzickie zarejestrowało się szybciej, to jednak to Towarzystwo Górnośląskie zaczęło prace terenowe nieco szybciej, stąd pozyskało szybciej akcjonariat i rok później, właściwie w 1842 roku w maju, otwarta została pierwsza kolej na Śląsku. Natomiast rzeczywiście ta nasza kolej w stronę Świebodzic musiała poczekać jeszcze rok później, ale że na Dolnym Śląsku było spore przeludnienie, nie brakowało rąk do pracy, a i kapitał też się znalazł, stąd właśnie 29 października 1843 roku uroczyście otwarto linię z Wrocławia Świebockiego do Świebodzic. Stąd właśnie nazwa stacji Freiburger Bahnhof, czyli Wrocław Świebocki, właśnie od tego kierunku, z którego pociągi pierwsze poruszały się w stronę gór. No i sens był taki, żeby po prostu przyspieszyć wywóz dóbr z gór, a przede wszystkim chodziło o węgiel. Bogate, rozwijające się miasto Wrocław, również zasilające stolicę poprzez system rzek, oczekiwało szybkiego, kalorycznego węgla. Tego węgla tu było pod dostatkiem. Do tej pory funkcjonowała właściwie od XVIII wieku tak zwana trasa konna węglowa. Prowadziła ona przez właśnie Świebodzice, Ciernie, dalej w stronę Kątów Wrocławskich. Stąd też nie było jakiegoś większego problemu z wytyczeniem tej linii kolejowej, bo po prostu poprowadzono ją w śladzie linii konnej wozaków. No, oni stracili prawie, że z dnia na dzień swoją pracę. Było to ponad 200 wozaków, zresztą słynny wozak Henschel i powieść Günthera Hauptmanna właśnie opisywała trud i niestety upadek tego fachu, bo nagle ci ludzie po prostu stracili swoją pracę. Ale z drugiej strony zyskaliśmy zupełnie inne przemieszczanie się w czasie i przestrzeni. Ludzie docierali do miejsc, których by nigdy nie dotarli, a też przemieszczali się w takiej jednostce czasu, w której nigdy nie podejrzewali, że będą się przemieszczać. Stąd bardzo szybko mogli transportować ryby, jak również gazety, co było też wielkim skutkiem, że tak powiem, osiągnięciem do prowadzenia linii kolejowej.
Tutaj ciekawostka, bo tą trasą węglową do dzisiaj można pojechać rowerem z Wałbrzycha przez Świebodzice do Jaworzyny, nie wiem jak dalej, ale można. Na tej trasie pierwsze parowozy też pochodziły z Wielkiej Brytanii.
Tak jest. Sześć pierwszych parowozów pochodziło z Wielkiej Brytanii. Rok później dołączył do nich siódmy parowóz, który pochodził z Filadelfii, czyli ze Stanów Zjednoczonych. Stąd były to już osiągnięcia, można tak powiedzieć, pionierskie na skalę światową. Najpierw jeszcze podróżowali w 10 wagonach odkrytych, co też sobie trochę ciężko dzisiaj wyobrazić, ale pociągi nie poruszały się z prędkością większą niż 40 km na godzinę. Było rzeczywiście tylko kilka stacji po drodze, one były oddalone od siebie o tak zwane zwaną milę pruską, która wynosiła 7 km. Do dzisiaj zresztą można zauważyć w przestrzeni te odległości pomiędzy stacjami. To jest pozostałość kiedyś pruskiego zarządu. Rzeczywiście po kilku latach już pojawiły się wagony kryte i okazało się, że mimo takiego pierwszego celu, którym było właśnie wywóz towarów, to jednak linia cieszyła się wielkim, ale to wielkim zainteresowaniem podróżnych, którzy właśnie chcieli doznać tego przejścia w czasie i przestrzeni.
Po II wojnie światowej to zainteresowanie zostało. To była druga zrewitalizowana linia kolejowa tutaj na ziemiach odzyskanych tak zwanych.
Jeszcze wcześniej warto powiedzieć o tym, że ta linia została zelektryfikowana przed wojną, a mianowicie od lat 1916 do 1928 elektryfikowano tą linię właśnie po to, żeby zdecydowanie cięższe pociągi mogły się tą linią poruszać, ale już nie tylko oczywiście do Świebodzic, tylko do Wałbrzycha, do naszego Zagłębia. To wymagało oczywiście też całkiem sporego i nowoczesnego sprzętu, bo jakby nie patrzeć, od Świebodzic do Wałbrzycha jest 110 metrów wysokości względnej do pokonania. To nie było do osiągnięcia wtedy, kiedy budowano tą linię, stąd jeszcze od 1843 roku musieliśmy poczekać 9 lat do przeprowadzenia linii do Wałbrzycha, no ale jak już ją elektryfikowano, to już posiadano odpowiedni sprzęt. I rzeczywiście, no linia od zawsze miała charakter magistralny i była, można to powiedzieć, o charakterze strategicznym, stąd faktycznie jej odbudowa była jakby jednym z pierwszych celów po wojnie, bo linia została uszkodzona pod kątami, zresztą wrocławskimi, jako w czasie oblężenia Wrocławia. Węzeł Jaworzyński nie został uszkodzony, niemniej jednak kilka takich mniejszych szkód zostało faktycznie poczynionych stąd, ale priorytet był taki, w 1946-1947 roku już do kolej do Wałbrzycha docierała.
Dzisiaj to ważne znaczenie linii kolejowej zostało zachowane?
Bez wątpienia tak, linia dalej jest, ma charakter strategiczny, poza tym jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, właściwie przystosowaną do prowadzenia pociągów z prędkościami od 100 do 120 km na godzinę. Mówimy tu o pociągach pasażerskich, natomiast do 100 km mówimy o pociągach towarowych. Jest to linia przystosowana do ciężkiego taboru, do ciężkich pojazdów i dalej służy. Dalej służy i dalej jakby rozprowadza i towary, i ludzi po tym terenie.
Jaka przyszłość rysuje się przed tą linią kolejową? Bo od jakiegoś czasu są słuchy, żeby ją wyprostować, żeby ten odcinek już poza Świebodzicami, co prawda, ale pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą być może przeprowadzić w innym śladzie.
Pomysły idą w dwóch kierunkach. No, przede wszystkim chodziłoby o to, żeby tą linię faktycznie dowiązać do innych magistral. Tutaj mam na uwadze linię numer 137, z którą się krzyżuje w Jaworzynie Śląskiej i ta linia, która prowadzi od Katowic właściwie do Legnicy, a dalej do Rudnej, do Gwizdanowa, jest linią dotychczas niezelektryfikowaną. I ważne jest to, żeby te linie się powiązały kiedyś w przyszłości jako linie zelektryfikowane. Przez to łatwiej było również odciążyć tą naszą linię węglową, wałbrzyską, można tak powiedzieć. Natomiast no, drugim jakby ruchem strategicznym jest faktycznie projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i tych słynnych szprych wyprowadzanych również w kierunku Wrocławia, Wałbrzycha i dalej w kierunku Jeleniej Góry. One miałyby być już zupełnie w innym układzie terytorialnym, właściwie już omijać tak zwaną Dolinę Lubichowskiej Wody, czyli ten kręty odcinek około 61 km naszej linii i prowadzić dalej w kierunku stacji Szczawienko, natomiast już na nie odbijać w kierunku Starych Bogaczowic i lecieć dalej w stronę Jeleniej Góry. To jest zupełnie inny zarys koncepcyjny, właściwie nie będzie realizowany przez Polskie Linie Kolejowe, tylko przez spółkę właśnie powołaną dla CPK, ale przyszłość pokaże, jak ten projekt będzie wyglądał. Może się okazać, że będziemy mieć dwie równoległe linie prowadzące właśnie z kierunku Wrocławia w stronę Sudetów.
Potem jak w Wałbrzychu, czy w całym regionie upada przemysł ciężki, przemysł wydobywczy upadł 30 lat temu, znaczenie tej linii w kontekście tylko i wyłącznie pasażerskim może zostać zachowane?
Jest to jakaś forma trwania, natomiast prawda jest taka, że linie kolejowe nie buduje się głównie dla ruchu pasażerskiego, tylko ma się na uwadze ruch towarowy jako bardziej planowany i możliwy do zmonetyzowania. Ruch pasażerski ma do siebie to, że jest nieregularny, często wrażliwy na zmiany różne, nie tylko sezonowe, ale również godzinowe, stąd jedynym rentownym przedsiębiorstwem kolejowym na świecie to jest metro w Tokio, a wszystkie inne przedsiębiorstwa przewożące pasażerów tylko są deficytowe i to trzeba mieć na uwadze. Bez wątpienia to kolej wozi dalej dużo kamienia i wozi dużo drzewa i myślę, że tutaj dalsze inwestycje chociażby, które będą równoważyć nasze środowisko, czyli chociażby być może kiedyś powstanie kolejne odgałęzienie, czy budowa odgałęzienia do kamieniołomów, czy w Rybnicy, czy chociażby nawet w okolicach Tłumaczowa, albo zostanie odkryte kolejne miejsce, gdzie zostanie pozyskiwany kamień, że od samego początku będzie myśl o tym, żeby po prostu te wszystkie tiry, te wszystkie pojazdy ciężarowe przełożyć na wagony, bo taki jest sens. To kolej powinna wozić towary masowe, a nie pojazdy ciężarowe.
Trudno z tymi słowami Rafała Wiernickiego, Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego, się nie zgodzić. Tak się powinno stać, ale czy się stanie? No, oby, oby. Z panem Rafałem rozmawiał nasz wałbrzyski korespondent Jacek Zych. W trzeciej części Wędrowania i Poznawania zmieniamy temat odrobinę o rozwoju masowej turystyki w obecnych nam czasach. Są plusy, ale oczywiście są też i minusy. Nie będę mocno narzekał, ale jednak kiedyś było lepiej. Wyobraźcie sobie, że te miejsca, które dzisiaj są nieprawdopodobnie oblegane, zadeptywane, skomercjalizowane, kiedyś były dostępne w zupełnie inny sposób. Na dziko, tak to można powiedzieć. Miało to oczywiście swoje ogromne plusy. Mniej ludzi, spokój, mniej samochodów i tak dalej. Problem z masowością turystyki, z zadeptywaniem gór, to nie jest problem tylko nasz. To samo przeżywali mieszkańcy między innymi Alp i nie tylko, i gestorzy turystyki. Najpierw bardzo mocno zabiegano o to, aby przyjeżdżało na przykład w Alpy mnóstwo turystów, a teraz się z nimi walczy. Czy również czeka nas to w Sudetach, głównie w Sudetach zachodnich, ale nie tylko oczywiście, bo w całej części Sudetów, tych wschodnich i środkowych, turystów jest mnóstwo, nie tylko w Karkonoszach. Ale tutaj oczywiście wszystko się kumuluje, ogromna ilość turystów w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, w Świeradowie Zdroju również i w mniejszych miejscowościach, plus do tego ten niepohamowany, niczym nieograniczony rozwój deweloperski, czyli rozbudowa bazy noclegowej, tak to nazwijmy, bazy hotelowej, doprowadza do wielu problemów. No bo wszystko jest miło i fajnie, że są firmy, są instytucje, które wykładają pieniądze, kupują każdy skrawek ziemi, rozbudowują bardzo mocno bazę turystyczną, ale z drugiej strony za tym nie idzie rozwój na przykład infrastruktury, tej, która pomaga w utrzymywaniu tej ogromnej ilości turystów, która przyjeżdża na przykład do Karpacza. Mowa o problemach transportowych, parkingowych, mowa o problemach z ogromną ilością odpadów, które produkują ci turyści i oczywiście mowa o ogromnych problemach z odprowadzaniem nieczystości wszelakich ścieków, które są również tworzone w ogromnej liczbie przez tę całą masę turystów. Innym również problemem są kłopoty fauny i flory. Turyści w dużej liczbie prowadzą mocno do degradacji danego miejsca, stąd między innymi cały czas te słynne akcje ochronne dotyczące między innymi śnieżki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, ale nie tylko chronienie tych muraw, żeby nie były zadeptywane przez tysiące, miliony turystów tutaj przyjeżdżających. Widać w mikroskali to, co się dzieje z pięknymi miejscami, już teraz zadeptywanymi na przykład na kolorowych jeziorkach słynnych, opuszczając między innymi te najbardziej zadeptane miejscówki w Karkonoszach, no to jednak takie atrakcje turystyczne również to przeżywają. A ja jeszcze pamiętam czasy w latach 80., 90. ubiegłego wieku, kiedy odwiedzając kolorowe jeziorka, człowiek się czuł jak w innym świecie, jak gdzieś, gdzie nie ma człowieka, gdzie jest tylko dzika natura i piękne wytwory ziemi, czyli te wspomniane kolorowe jeziorka. To już minęło i to się nie zmieni niestety. Wszędzie dociera cała masa turystów, którzy powodują niestety także problemy. Jeszcze jeden przykład, Góry Izerskie, Tłoczyna, Grzbiet Kamienicki, ten niższy gór izerskich. Miejsce nieznane zupełnie, ale ogromna ilość miejsc noclegowych, pensjonatów, agroturystyk, które powstały w okolicy, w Górach Izerskich, na Pogórzu Izerskim, prowadzi do tego, że ci ludzie tam przyjeżdżający szukają jakichś atrakcji. Te atrakcje są znane właścicielom, oni o nich opowiadają i ci ludzie wędrują również w tej części Gór Izerskich. Ostatnio będąc na Tłoczynie, która jest nieoczywistym i pięknym punktem widokowym, między innymi ze względu na Gołoboże, cudne widoki, między innymi na Pogórze Izerskie, od Gryfowa Śląskiego po Dolinę Bobru, na Pogórze Kaczawskie, Góry Kaczawskie również, to Pogórze z Ostrzycą, widać tu doskonale doskonale Grodziec, Wilczą Górę, same Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie oraz ograniczone widoki na Karkonoszy, chociaż one są coraz większe i lepsze z Gołoboża na Tłuczynie przez wycinkę lasów, co też jest dużym problemem tego miejsca, ale to o tym może kiedy indziej. No i dużo ludzi odwiedza Tłuczynę i Gołoboże. Ostatnio tam będąc zauważyłem, że doszło do jakiegoś pożaru. Najprawdopodobniej ktoś rzucił jakiś niedopałek, bo uwaga, na Tłuczynie, na Gołobożu, między kamieniami powtykane butelki, puszki. Ktoś przychodzi, odpoczywa sobie, pali papierosy, no i pewnie od tego zapaliła się ściółka, zapaliły się trawy, zapaliła się też część drzew. Na szczęście nie był to jakiś wielki oczywiście pożar, został ugaszony, ale jednak już część atrakcyjności tego miejsca póki co została zniszczona. Nawet ktoś tam zostawił, wyobraźcie sobie, plastikowych kilka butelek takich dużych, pięciolitrowych z wodą, żeby ewentualnie, kiedy znowu dojdzie do takiego jakiegoś nieszczęścia, żeby była woda pod ręką, bo jej tam nie ma. No tak czy tak, można tutaj przyjść. Mam nadzieję, że mówię tylko do tych ludzi, którzy jeżeli wnoszą napoje, to później znoszą puste opakowania. Ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie noszą kilogram i więcej w plecaku, w torbie, w kieszeni. Idą gdzieś na górę, odpoczywają, piją napoje przeróżne, no i później opakowania po tych napojach, zamiast znieść, które już ważą nie kilo czy dwa, tylko dosłownie jakieś tam dekagramy, wyrzucają to w lesie, zostawiają między kamieniami, tak jak na przykład na Gołobożu, na Tłuczynie w Górach Izerskich. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.